Dzisiejsze kazanie będzie z cyklu co podoba się, a co nie podoba się Panu Jezusowi. I ktoś może powiedzieć, szczególnie z tych, którzy długo chodzą do kościoła, może powiedzieć, no ale my to wiemy. Ta pieśń bardzo piękna, poruszająca. Ona mówiła o ludziach, którzy wiedzieli, którzy dużo wiedzieli, sporo wiedzieli, dokładnie wiedzieli. Mówi o czasie, kiedy żyli ludzie znający pięcioksiąg mojżeszowy na pamięć, zdumiewali innych swoją wiedzą tamtego Pisma Świętego, ale z Mesjaszem się rozminęli i to było straszne. I to, co muszę z bólem i smutkiem stwierdzić, że współcześnie żyjący, nawet chodzący do kościoła, wielu takich, rozminie się z Panem Jezusem. I dlatego tak dzisiaj chcę nas zachęcać bardziej do tego, żebyśmy byli bardziej wierzący, a mniej wiedzący. Bo ta sama wiedza, no, jak słyszeliśmy w tej pieśni, tym ludziom nie pomogła i nam może nie pomóc. To jest ważne, co podoba się, a co nie podoba się Panu Jezusowi. I tak najprościej to zrozumieć. Pamiętajcie, Pan Jezus lubił używać prostych słów, prostego języka, prostych przykładów. I one do ludzi docierały. No, rozmawia z rolnikami, to mówi o zbożu, z rybakami, mówi o rybach. Mówi językiem dla ludzi zrozumiałych. Ja też powiem językiem dla ludzi zrozumiałych. Jak miałem narzeczoną, to bardzo chciałem wiedzieć, co jej się podoba i bardzo chciałem wiedzieć, co jej się nie podoba. I nie po to chciałem wiedzieć, co jej się nie podoba, żeby jej przywalić, jak mi stanie na odcisk, ale chciałem wiedzieć, co jej się podoba, żeby sprawiać jej przyjemności i chciałem wiedzieć, co jej się nie podoba, żeby nie sprawiać jej przykrości. I my też jako dzieci Boże powinniśmy wiedzieć, co Panu Jezusowi się podoba i co się nie podoba. I pewne rzeczy, powiedzmy w takim zborze jak nasz, w którym bardzo mocno akcentujemy znaczenie, poznanie Pisma Świętego w życiu, to może wiemy, ale jak wiecie, to nabożeństwo dotrze w ciągu jakiegoś tam najbliższego czasu do tysięcy ludzi i nie wszyscy wiedzą, na przykład, że nie wolno czytać horoskopów, że to jest pierwszy krok do okultyzmu. A skąd wiem, że nie wiedzą? No wiem, że nie wiedzą, bo ja po nawróceniu też tego nie wiedziałem i nikomu o tym nie mówcie, ale też czytałem horoskopy. A potem musiałem z tego pokutować, jak mi ktoś otworzył oczy. Wielu rzeczy nie, od razu nie wiemy, nie rozumiemy. Ale cieszę się z tego, że to, co głosimy, dociera do różnych ludzi. Było dla mnie wielką przyjemnością w ostatnią środę być. Ci, co bywają w środę, wiedzą, że mnie nie było. Spotkałem się z jakąś rodziną z Jaworzna, która znała nas już od jakiegoś czasu przez internet, a teraz mogliśmy się osobiście spotkać i rozmawiać o rzeczach, które są ważne w Królestwie Bożym, o tym, co Panu Jezusowi się podoba i co Panu Jezusowi się nie podoba. Dlatego bardzo proszę, żebyśmy uważnie wysłuchali tego dzisiejszego przesłania. Był czwartek, 8 października 2015, a więc nie mówię o zamierzchłych czasach. Mówię o dacie, która miłośnikom futbolu zostanie w sercu do końca życia. To były eliminacje do Mistrzostw Europy. I to był mecz dla Polaków bardzo ważny. Przepraszam dziewczyny, które piłką się nie interesują, ale wątek jakby zupełnie pójdzie w inną stronę. To jest bardzo ważna myśl, dla którego tego przykładu chcę użyć. To był ważny mecz dla Polaków. Szkotom było łatwiej, bo był w Szkocji. I Szkoci prowadzili 2-1 i był taki wielki ból w sercu Polaków i bardzo chcieli, żeby było inaczej. I kiedy zegar doszedł do godziny zero, czyli minęła 90. minuta meczu, to wszyscy Szkoci postawili sobie w swoich sercach pomnik zwycięstwa. Yes! Wygraliśmy. 90. minuta. 2-1 dla Szkocji. Ale arbiter policzył te chwile, które były stracone na coś tam, może jakieś czerwone kartki, może na jakieś tam przerwy z innego powodu, na zmianę zawodników. I doliczył 4 minuty. I to były straszne 4 minuty dla Szkotów, bo gdyby się skończyło w 90. minucie, byliby zwycięzcami. I te takie minuty trwają tak jak ból zęba, czyli każda minuta trwa wieczność. Minęła pierwsza minuta, 2-1, druga minuta, 2-1, trzecia minuta, 2-1. Przyszły ostatnie sekundy tego meczu i Robert Lewandowski dostał piłkę, trafił do bramki i w tym momencie sędzia zagwizdał. To był ból, to było cierpienie dla tych ludzi, dla naszych to było niewyobrażalne szczęście. Dlaczego o tym mówię? Zrozumiemy to bardzo dokładnie, jak przeczytam urywek Pisma Świętego, którym chcemy się dzisiaj zająć. Ale ta historia, z której chcemy czegoś się dzisiaj nauczyć, ona mówi o tym, że Pan Jezus nie lubi tego, nie prowadzi nas do tego, nie zachęca nas do tego, żebyśmy w drodze naszej budowali sobie takie pomniki zwycięstwa. I czasami już tak wygląda, że wygraliśmy, przyszła 90. minuta, było 2-1, już nic nie mogło się wydarzyć, ale się wydarzyło, bo czas idzie nie według naszych wyobrażeń i w tym duchowym czasie czas też idzie nie według naszych wyobrażeń. My, szczególnie jak przyszła tak zwana pandemia, to mówiliśmy o tym, no koniec świata, koniec świata, koniec świata, bo to wszystko już tak wygląda, to już minuty, sekundy, godziny są policzone. Wiecie, czytam ostatnio taką książkę, bardzo mnie porusza, czegoś tam się uczę z tej książki, Basilei Schlink, Z miłości do Jezusa. I tam te siostry, to był zakon przy kościele luterańskim, ale takie naprawdę głęboko wierzące siostry. I one tak wiedziały po wojnie, bo to w Niemczech się działo, po wojnie wszystko było zburzone, potrzebowały jakiegoś pomieszczenia, w którym mogłyby pracować, służyć, pomagać ludziom. I to, co mnie tam poruszyło, rok tam 49, 50, to mnie jeszcze na świecie nie było, dla was to jest jakaś tam prehistoria. I one mówią, ale czy to się opłaci budować? No przecież Pan Jezus nadchodzi. No, ci ludzie już wszyscy nie żyją, a wydawało im się, jak były młode, że to już wszystko się nie opłaci. Wiecie, my też mamy swojego niebiańskiego arbitra i my wiemy, że kiedyś rozbrzmi głos trąby ostatecznej i nam się już wydaje, że to, no przecież zegar wybił godzinę, tą 90. minutę, więc to jest ten moment, kiedy arbiter odtrąbi koniec meczu i tak mówili w 21., w 32., w 34., mówili Świadkowie Jehowy, mówili Zielonoświątkowcy, mówili inni. W tym roku nadejdzie koniec świata. No zobaczcie, no ci ludzie wszyscy poumierali. Gdyby nie robili tego, co mieli zrobić, wiele rzeczy by się nie wydarzyło, wiele dusz nie byłoby zbawionych. A więc pozwólmy naszemu arbitrowi w niebie odtrąbić w czasie dla niego właściwym, a my spróbujmy się skupić na tym, co podoba się Panu Jezusowi i co nie podoba się Panu Jezusowi. I dzisiaj mi chodzi o to, żebyśmy bardzo szybko nie odtrąbili naszego zwycięstwa, żebyśmy sobie zwycięstwa, pomników zwycięstwa nie budowali, pamiętając o tym, że Pan Jezus powiedział, ja mojej chwały nie oddam nikomu. A apostoł Paweł, kiedy pisał listy do różnych ludzi, do różnych zborów, napisał jednego dnia, i tu wielu się powołuje na ten tekst, i mówi, no skoro Paweł mógł, to my też możemy. Byłbym ostrożny mówić, skoro Paweł może, to my też możemy. Spróbujmy się przyjrzeć temu, co zrobił Paweł, do czego Pan Bóg użył Pawła, ale to słynne zdanie, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, dlatego odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu, i zwracam uwagę na słowo, w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. Wiecie, kiedy Paweł napisał to zdanie? W roku 67? A wiecie, kiedy odszedł z tego świata? W roku 67. A więc dzisiejszy tekst nas będzie zachęcał do tego, żebyśmy wiernie służyli Panu Jezusowi, żebyśmy dbali o to, co Jemu się podoba, co Jemu się nie podoba, co przynosi chwałę Panu Jezusowi, co nie. Otwórzmy pierwszą księgę Samuela. Rozdział 10. Strona 305, jeżeli jeszcze ktoś używa Biblii papierowej w przekładzie warszawskim. 10 rozdział pierwszej księgi Samuela. I tutaj jest napisane tak. Potem wziął Samuel dzbanek z olejem i wylał go na jego głowę i pocałował go i rzekł, namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Gdy dziś odejdziesz ode mnie, spotkasz dwóch mężów u grobu Racheli na granicy Beniamina w Selsach, którzy ci powiedzą, znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. Oto ojciec twój zaniechał już sprawy z oślicami, a jest zatroskany o was i mówi, co mam czynić w sprawie mojego syna. A gdy wyruszysz stamtąd, dalej dojdziesz do dębu Tabor i spotkają się tam z tobą trzej mężowie podążający do Boga w Betel. Jeden niech będzie troje koźląt, drugi niech będzie trzy bochenki chleba, a trzeci niech będzie łagiew wina. Oni pozdrowią cię życzeniem pokoju i dadzą ci dwa chleby. Przyjmij je z ich ręki. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska, a gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza, a przed nim grający na harfie, bębnie, piszczałce, lutni, to prawie tak jak my dzisiaj będziemy mieli w Domu Kultury te wszystkie fajne instrumenty. Oni zaś będą w zachwyceniu i stąpi na ciebie Duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki u ciebie wystąpią, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne, rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż przyjdę do ciebie, a potem objawię ci, co masz czynić. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne i w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. I to piękny tekst. Przemienił Bóg jego serce w inne. Przemienione serce to jest to, czego doświadczamy, rodząc się na nowo z Ducha Świętego do Bożego Królestwa. Wiecie, jest napisane cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, a więc jest to mniej historia starotestamentowa, którą mamy traktować jako historię, a bardziej nauka Pisma Świętego, która ma czegoś nas nauczyć w naszym życiu. I ta historia, bo w późniejszym tekście Samuel mówi do, czy Pan Bóg mówi przez usta Samuela do Saula, czy nie było tak, że w swoich oczach wydawałeś się sobie małym, a Bóg ustanowił cię księciem nad swoim ludem izraelskim. I to jest ta historia, to jest ten moment, kiedy Saul nie wydaje się sam sobie wielki w swoich oczach. On nie myśli o tym, że wielkie rzeczy mogą się wydarzyć albo się wydarzą. On jest przejęty tym, co się dzieje. Słowa, które słyszy, ciągle go zaskakują. On wyszedł z domu i nawet mu się nie śniło, co w tej podróży się wydarzy w jego życiu. Ale ta historia, ta podróż dobrze się zaczyna. On jest posłuszny swojemu ojcu. My, kiedy jesteśmy w dzieciństwie, to często nas nauczają czci ojca i matkę, czy dzieciom się mówi, bądźcie posłuszni swoim rodzicom, bo Pan ma w tym upodobanie. I rzeczywiście tak jest. I my się też uczymy w duchowym życiu, że mamy Ojca w niebie i całe nasze życie powinno wyglądać tak, żeby temu Ojcu w niebie się podobać. I ten ziemski ojciec mówi do Saula, zginęły oślice, idź, poszukaj, znajdź, tu masz pomocnika, jak znajdziesz, to przyjdź mi o tym powiedzieć. Ale ta podróż zmieniła wszystko w jego życiu. On ciągle idąc i myśląc o oślicach, nawet przez jego serce czy umysł, w najśmielszych oczekiwaniach nie przeszła taka myśl, że mógłby kiedykolwiek zostać królem Izraela. I tam jest właśnie, później jak tą historię czytamy, jest napisane, ty wiesz, że wydawałeś się sobie małym w swoich własnych oczach i Bóg uczynił cię królem. I dzisiaj chcę, żebyśmy w to miejsce Saula wstawili się każdy samego siebie, żebyśmy pomyśleli o tym, że to Bóg do ciebie mówi, że to Bóg do mnie mówi. To ty, to ja widzieliśmy siebie takimi maleńkimi często we własnych oczach. Wydawało nam się, że niewiele możemy. Wydawało nam się może niektórym, że Pan Bóg w ogóle naszym życiem nie jest zainteresowany. Niektórzy może z nas albo tych, którzy przez internet słuchają, to zakładali, że no, Boga to na pewno w ogóle nie ma, bo przecież no, cywilizowany człowiek w XXI wieku nie może wierzyć, że jakiś Bóg istnieje. I cokolwiek ludzie sobie myśleli, cokolwiek sobie Saul myślał i cokolwiek wyobrażał sobie na temat swojego życia, a może sobie wyobrażał, że tymi oślicami będzie się zajmował do końca swoich dni. Tak jak Dawid myślał, że swoimi owieczkami będzie się zajmował do końca swoich dni. Tak ty i ja myśleliśmy, że tymi swoimi rzeczami, cokolwiek to było, będziemy się zajmować do końca swoich dni i przyszedł taki dzień. To był cudowny dzień w moim życiu, kiedy Pan Jezus stanął na mojej drodze i wszystko się zmieniło. I wtedy w tym duchowym życiu wielu rzeczy jeszcze wtedy nie rozumiałem, ale usłyszałem jakby w moim sercu to, co usłyszał Saul i to, co później usłyszał Dawid. Wziąłem cię z pastwiska. Wydawałeś się mały, nieznaczący w swoich oczach, a Pan wywyższył cię nieprawdopodobnie. Stałeś się królem. Bracie, siostro, dzisiaj w Rupawie i na końcu świata, gdziekolwiek jesteśmy, jeżeli ktoś narodził się na nowo z Ducha Świętego, stał się dzieckiem króla. I ta obietnica, która tu jest, ona jakby trochę w końcówce, jakby trochę nie zawsze dostrzegana przez tych, którzy czytają, ale to jest szok, co tu jest napisane. I myśmy to powinni usłyszeć i myśmy to powinni zrozumieć i myśmy to powinni wykorzystać. Bo tu jest napisane, gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy. Bóg jest z tobą. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Ty i Pan Bóg to większość. To są zdania, które słyszeliśmy nie wiem ile razy w naszym życiu i to nie są slogany. To są prawdy Bożego Słowa o tym, że jedynym ograniczeniem dla nas samych jesteśmy my sami. Nasza niewiara, nasza nieufność i nasze patrzenie na rzeczy, na które patrzeć nie powinniśmy. Bo Biblia uczy nas tego, na co mamy patrzeć i Biblia uczy nas tego, na co patrzeć nie powinniśmy. Te pierwsze rzeczy, które jakby przy okazji oślic zostały powiedziane Saulowi, one może nie zrobiły na pierwszy rzut oka, szczególnie ta pierwsza, jakiegoś wielkiego wrażenia na Saulu, ale może to był błąd. może te rzeczy, które Pan Bóg czyni w naszym życiu, powinny robić na nas wielkie wrażenie. Nie, że kiedyś coś tam przeżyliśmy, no teraz trzeba po prostu przetrwać każdą niedzielę, każdy tydzień, każde nabożeństwo, każde wydarzenie. To jest napisane, gdy dziś odjedziesz ode mnie, spotkasz dwóch mężów u grobu Racheli na granicy Beniamina w Selsach, którzy ci powiedzą, znalazły się oślice, których poszedłeś szukać, a ojciec twój zaniechał już sprawy z oślicami, a jest zatroskany u ciebie. To jest jakby informacja taka, która no może jakoś nie powala. No, oślice się zgubiły, do oślice się znalazły, nic wielkiego. Kiedyś moim rodzicom owce się zgubiły, a potem się znalazły i nic wielkiego. Ta historia mówi o czymś wielkim. Ta historia mówi o tym, że Saul jest daleko od swojego domu. Saul używa różnych sposobów. Też właśnie doprowadziło go to przed oblicze Samuela, bo gdzieś tam wiedział, gdzieś tam usłyszał. Czasami jest warto pójść za czym, co usłyszeliśmy. Może kiedyś kolega w pracy powiedział, wiesz, Pan Bóg jest, jestem Bożym dzieckiem, nawróciłem się, a może warto niewierzącym kolegom coś, czy koleżankom coś takiego powiedzieć, bo po jakimś czasie przyniesie to owoc, jak przyniosło w życiu Saula. Saul wiedział, że jest w Izraelu ktoś taki, kogo nazywa się wiedzącym. My takiego człowieka nazywamy prorokiem. I to jest człowiek, który wie rzeczy od Boga i on poszedł za tym. On zaczął się dowiadywać. On w końcu znalazł Samuela. I Samuel mówi, po pierwsze, jak już namaścił go na króla, po pierwsze, oślice się znalazły. Po drugie, pójdziesz dalej, spotkają się z tobą trzej mężowie. Jeden z nich będzie nieść troje koźlon, drugi trzy bochenki chleba, a trzeci nieść będzie łagiew wina, a potem natkniesz się na gromadę proroków i oni będą w zachwyceniu i ty też to przeżyjesz. I to jest ten moment, kiedy w zasadzie Pan Bóg otwiera przed tobą drzwi, których nikt nie może zamknąć. Pismo Święte uczy nas tego, że jeżeli Bóg otworzy drzwi, nikt ich nie zamknie. Jeżeli Bóg zamknie, nikt ich nie otworzy. I to jest ten moment w życiu Saula, kiedy drzwi przed nim zostały otwarte. I my mamy się też nauczyć tego dla swojego życia, żebyśmy wiedzieli, kiedy drzwi przed nami są otwarte, żebyśmy za tym głosem poszli, żebyśmy uwierzyli w to, że jedynym ograniczeniem w tym, co ma się wydarzyć, jesteśmy my sami, nasza niewiara i nasza nieznajomość Pisma Świętego. Może trochę zaniedbanie też? Saul słyszy wszystko, co mówi prorok. Każda z tych rzeczy, jeżeli się jej uważnie przyjrzymy, one na pierwszy rzut oka wyglądają jakoś nieszczególnie znacząco, wręcz może banalnie, ale nie uczmy się patrzeć na to, co widzimy na pierwszy rzut oka. Uczmy się, że czasami jest potrzebny ten drugi rzut oka, może nawet trzeci rzut oka. I oni na pierwszy rzut oka, no oślice się znalazły, okej, miały się znaleźć. Ktoś tam poniesie trzy koźlątka, drugi dwa bochenki chleba. No jeżeli on znalazł tyle oślic, to już te koźlątka nie zrobiły jakiegoś... Wiecie, w całej tej historii to nie te rzeczy, nie to, co zostało przekazane, nie to, że wziął dwa bochenki chleba z trzech, które były niesione. To, co jest ważne w tej historii, to to, że każda z tych słów, każde z tych zdań było proroctwem z nieba dla Saula, z którego Saul ma się czegoś nauczyć. Do czego Saul miał się wtedy nauczyć, to że Bóg jest Bogiem, który zna przyszłość. Bóg jest Bogiem, który nigdy się nie myli. Bóg jest Bogiem, który nigdy się nie spóźnia. Ani o oślicach prorok nie mógł wiedzieć, ani nie było internetu, żeby widział, kto tam pójdzie z koźlątkami albo z chlebem. Każda z tych rzeczy została Samuelowi objawiona z nieba. Bracia i siostry, przeżywamy różne rzeczy, słyszymy różne świadectwa. No, Tomek dzisiaj mówił o tym, że no, to świadectwo takie jakby troszkę mniejsze, prostsze, A parę tygodni temu to takie, tak, no jeżeli ktoś tkwi przez 10 lat albo więcej w narkotykach, a Pan Bóg go w cudowny sposób wyprowadza i nie tylko z tego i używa i daje nowe życie, to są wielkie rzeczy. Ale te rzeczy, które my przeżywamy, świadectwa, którymi się dzielimy, i tu bracia i siostry chcę uczulić nas wszystkich, żebyśmy dzielili się świadectwami. Oczywiście nie po to, żeby błysnąć, ale jeżeli Pan Bóg coś naprawdę uczyni w twoim życiu, to powiedz to braciom i siostrom, żeby ludzie ciągle utwierdzali się w tym, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś, ten sam na wieki. Myśmy kiedyś na Giszowcu mieli dwóch ludzi, którzy dzielili się świadectwami i jednym z nich był już nieżyjący Andrzej Kulita, a drugim z nich był też już nieżyjący Jacek Jureczko. I te świadectwa były skrajnie różne, ale jedno i drugie dotarły do bardzo konkretnych ludzi. Andrzej mówił, siedziałem w więzieniu, byłem bandziorem, krzywdziłem, kradłem, a Pan Bóg zbawił mnie i dał mi nowe życie, okazał mi swoją łaskę. I to wielkie świadectwo. A wiecie, kiedy wyszedł Jacek Jureczko i powiedział, byłem najlepszym dzieckiem dla swoich rodziców, byłem najlepszy w przedszkolu, najlepszy w podstawówce, najlepszy w średniej, na studiach, najlepszy w korporacji, zawsze najlepszy. A potem Pan Jezus stanął na mojej drodze i zobaczyłem, jakim jestem nędznym grzesznikiem. I ludzie byli dotknięci. Bo ludzie myślą, że no, ci tacy źli, jak Kulita, to się muszą nawracać, a ci tacy dobrzy, jak Jacek, no to już jakby z automatu dostają się do nieba, a tak to nie jest. Kochani, te rzeczy... To nie ma znaczenia, czy to jest świadectwo Tomka, czy to jest świadectwo Jacka Jureczki, czy to jest świadectwo Dawida, którego niedawno słuchaliśmy. Te wszystkie rzeczy to są tak jak te kilka historii opisanych tutaj. I też nasze świadectwa są bardzo ważne, żebyśmy sami mieli świadectwo, żebyśmy w każdej chwili naszego życia mieli się do czego odnieść, żebyśmy wiedzieli, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. I Saul zobaczył przez te nadprzyrodzone rzeczy, może na pierwszy rzut oka błahe, ale ciągle nadprzyrodzone, objawione z nieba, tego nikt wcześniej nie mógł wiedzieć. A po drugie było powiedziane, będą trzy bochenki, ale weźmiesz dwa. Wydarzy się to, a nie wydarzy się tamto. Potem jedna rzecz, która została przepowiedziana na przyszłość po krótkim czasie. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będę czekał, aż przyjdę do ciebie, a potem ci objawię, co masz czynić. Gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego w serce w inne i w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki, a więc Saul ma wielkie świadectwo w swoim sercu. Widział w krótkim czasie rzeczy, które nie mogły się wydarzyć, które zostały objawione tylko z nieba, a więc Bóg jest z nami, Bóg stoi za każdą rzeczą, Bóg jest Bogiem rzeczy wielkich i małych. Kiedy Dawid w swoim świadectwie mówił o tym, jak już wszystko roztrwonił w swoim życiu i z drogiego Mercedesa musiał się przesiąść na starego Golfa i jechał na swój chrzest i nie wiedział, że ten Golf tam dojedzie, to w tej swojej dziecięcej wierze położył swoją rękę na tym starym łupie i pomodlił się, Panie Jezu, spraw i okaż łaskę, żeby ten samochód dokulał się do tego miejsca, gdzie mamy się ochrzcić. I Pan Bóg to zrobił. Bóg jest Bogiem wielkich rzeczy i Bóg jest Bogiem małych rzeczy. Myśmy jakiś czas temu mówili o tych milionach, miliardach gwiazd, planet, galaktyk, o latach świetlnych, o rzeczach, które nie mieszczą się w umyśle tak naprawdę żadnego człowieka. I my wszyscy wiemy, że to, co jest poznane, to jest tylko cząstka tego, co jest naprawdę. A więc Bóg jest Bogiem rzeczy bardzo wielkich i Bóg jest Bogiem rzeczy pozornie małych, ale my uczymy się tego, żebyśmy Mu mogli zaufać w każdej sytuacji. I to jest bardzo ważne, bo popatrzcie, co się dzieje. W 13 rozdziale jest napisane, że Filistyńczycy przygotowują się do wojny z Izraelem i to nie jest nic nowego. To się ciągle działo, to było wcześniej, to było później. A Saul ma z tyłu głowy to, co powiedział Samuel. Przyjdę do ciebie za 2 tygodnie. Czekaj na mnie. Ja złożę taką ofiarę, a potem ci powiem, co masz czynić. I Saul czekał, to jest 13 rozdział, 8 wiersz, i czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela. Lecz gdy Samuel nie nadszedł do Gilgal, wtedy lud opuścił go, rozproszył się i rzekł: Saul, przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. Ale gdy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. Zapytał Samuel: co uczyniłeś? A Saul odrzekł: gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążę pozyskać łaski przed obliczem pańskim. Ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula: popełniłeś głupstwo. Widzimy, kiedy patrzymy na Saula, kiedy patrzymy na to, co widzą nasze oczy, kiedy patrzymy na okoliczności i one wszystkie krzyczą: tu się już nic nie może wydarzyć. 90. minuta wybiła i już nic nie może się wydarzyć. Wracając do książki Basilei Schlink Z miłości do Jezusa, to czego uczył Pan Bóg te siostry, to czego też stara się nas nauczyć, to, że każdy Boży cud przychodził w ostatnim momencie. Wtedy, kiedy już materiał trzeba było zapłacić, kiedy fachowca trzeba było zapłacić, kiedy tamten urząd miasta wcześniej nie chciał zgody wydać. Wszystko działo się jakby na ostatni moment. I ja sobie myślę tak, gdyby Saul miał otwarte i szczere serce przed Bogiem i przyglądał się temu, co już przeżył, i pamiętał o tym, że Pan Bóg dał mu obietnicę, jeżeli te rzeczy się wydarzą, a one się wydarzyły, to wszystko inne będzie nieograniczone. Była ta ostatnia rzecz, było to ostatnie doświadczenie, które miał przeżyć Saul. Ale co widzi Saul? Widzi Filistyńczyków? No to jest też to, co my widzimy w naszym życiu. To są nasi duchowi wrogowie. To jest piekło, które ciągle staje naprzeciw naszego życia i chce nas zniszczyć, bo diabeł przyszedł, żeby kraj zabijać i zatracać, i on to będzie robił tak długo, jak będzie na tym świecie. I Saul widzi wielką armię wroga. Szkoda, że nie pamiętał, że czasami wystarczy Jonatan z Gergiem, czasami wystarczy 300 osób, którzy są u boku Gedeona. Bóg może, i tak jest napisane w Piśmie Świętym, że Bóg może zwyciężyć przez wielu i przez niewielu. To jest bardzo ważne, że Pan Bóg wcale nie potrzebuje wielu do tego, żeby zwyciężyć. I tu mamy taką sytuację. Jest wielu wrogów i niewielu. I to, co Saul widzi, przerażenie w oczach, klęska, która jest bliżej niż była kiedykolwiek. I wtedy, jak twierdzi, żeby pozyskać sobie przychylność Bożą, robi to, czego robić mu nie wolno, składa ofiarę, jest nieposłuszny. I zobaczcie, wszystko jest uargumentowane. I tak jest w życiu ludzi, którzy duchowo przegrywają, że zawsze wszystko jest uargumentowane. Każdy ma argument, każdy ma odpowiedź, każdy ma zdanie na jakąś konkretną sytuację. I tu jest napisane tak. Przez 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela Samuel nie nadszedł. A co czytamy później? Że nadszedł. Tylko, że Saul patrzy przez pryzmat tego, że wszyscy od niego uciekli, że wszyscy go zostawili. Jeżeli to było 2 tygodnie, to on nie patrzy na te kilka sekund, które zostały. On patrzy na te 90 minut, a tych 4, a tak naprawdę w tej historii one w ogóle nie były dopisane. Ale Saul patrzy na to, co widzą jego oczy. Widzi ludzi, którzy go opuścili. Widzi, że wrogów jest mnóstwo. Natomiast szatan zaślepił jego oczy i już nie był w stanie powiedzieć, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie. On już nie potrafi powiedzieć, no Pan Bóg i ja to już jest większość, nie? Robi rzeczy, których nie powinien robić. Nie wyczekał tego odpowiedniego momentu. I wtedy jego życie stało się już tylko pasmem porażek. Gdybyśmy jeszcze poszli trochę dalej, doszlibyśmy do tej historii. Tego nie powiedziałem, taki będzie tytuł dzisiejszego kazania. Pomnik zwycięstwa na znak przegranej. To robi teraz Samuel. Przegrał? Zamiast w szczerej i głębokiej pokucie przyjść do Boga. A potem, gdybyśmy czytali historię dalej, ja sobie je przeczytałem. One mówią, że Pan Bóg daje Saulowi kolejną szansę. On znowu dostaje od Boga możliwości i polecenie. Ale on już myśli inaczej. To jego przemienione wcześniej serce dzisiaj stało się jakby zimne dla Boga, jakby odległe, jakby już nie czułe na to. Ja sobie myślę, po tak wielkiej tragedii, po tym jak Saul musiał usłyszeć tą straszną prawdę, że Pan Bóg naprawdę go odrzucił, Saul idzie na kolejną wojnę. Po raz kolejny zawiódł, bo Pan Bóg mówi do niego z grzechem, czyli z tymi Filistynami. Trzeba się rozprawić od początku do końca. Musimy pamiętać, że te wszystkie obrazy ludzi, których należało wymordować w Starym Testamencie, to jest mowa o grzechu i trudnościach, które przychodzą w życiu wierzących ludzi. I diabeł chce każdej z tych rzeczy użyć, żeby naszego życia zniszczyć. I Samuel mówi, musisz zniszczyć Agaga, musisz zniszczyć wszystko, co do niego należy, bo to oni stali się waszymi największymi przeciwnikami wtedy, kiedy szliście z Egiptu do ziemi obiecanej. I przychodzi Samuel po raz kolejny, a Saul po raz kolejny jest nieposłuszny, po raz kolejny nie zrobił tego, co należało zrobić. Ale wiecie, co zrobił? To jest napisane w 15 rozdziale, w 12 wierszu. Samuel wstał wcześnie rano, aby spotkać się z Saulem, lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa. I to jest straszne. To jest straszne, że wierzący człowiek, że ktoś, kto kiedyś naprawdę spotkał Boga w swoim życiu, że ktoś, kto tak dobrze zaczął, że ktoś, kto miał tak wielkie obietnice. Kto to są ci ludzie, co tak dobrze zaczęli i mają te tak wielkie obietnice? Czy nie my przypadkiem? Śpiewacie czasami taką pieśń? Obietnica każda dla mnie jest, każdy rozdział Biblii, każdy wiersz. Piękna pieśń. Obietnice są dla nas, ale my musimy się ich uchwycić i musimy im być posłuszni. I Saul tak, rzeczywiście na początku on czegoś się uchwycił, ale bardzo szybko był nieposłuszny. Bardzo szybko patrzył na to, co widzą jego oczy. Bardzo szybko przerażenie i strach zabrało mu pokój w sercu i ufność w stosunku do Boga. I to jest ten moment, kiedy człowiek przestaje widzieć, rozumieć. To jest moment, w którym człowiek zaczyna sobie budować takie pomniki zwycięstwa. To nie jest tak, że my budujemy sobie jakiś tam z kamienia, albo z żelaza, albo z drewna jakiś pomnik. To są takie chwile, kiedy po tym, jak po raz kolejny zawiedliśmy Boga, myślimy sobie i mówimy, no jestem w tym wyjątkowy, w tamtym wyjątkowy, w czymś tam wyjątkowy. Biblia mówi, że Bóg swojej chwały nie odda nikomu. Jeżeli zrobisz rzecz niewyobrażalną w swoim życiu, tak na przykład jak apostoł Paweł przechodził ówczesny świat, ewangelizował, zakładał zbory, potem te zbory odwiedzał, umacniał, był błogosławieństwem. I wiecie, co za każdym razem dodał do tych swoich opisów? Wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. I jeżeli przychodzi taki myśl, żeby ten, oczywiście nie fizyczny pomnik zwycięstwa, ale żeby tak poczuć się lepiej niż inni, zacząć wyliczać, wymieniać swoje zasługi, to lepiej sobie wtedy przypomnieć, co masz, czego byś nie otrzymał. Albo pieśń kolejną, Boże, z Twoich rąk żyjemy, choć swoimi pracujemy. Że wszystko, co dzieje się dobre w naszym życiu, że każde zwycięstwo, które przychodzi w naszym życiu, jest darem łaski Bożej. Jeżeli próbujemy, albo byśmy próbowali coś sobie wziąć, przywłaszczyć, pomyśleć sobie, że to nasz dobry plan, nasza zasługa, nasza wierność przez całe lata, to Duch Święty przypomina, że Bóg swojej chwały nie odda nikomu, że każde zwycięstwo, które przychodzi do naszego życia, każde błogosławieństwo, które przychodzi do naszego życia, jest darem łaski Bożej. A w innym miejscu jest napisane, i każdy z nas uczynił tyle, ile dał mu Pan. I to jest to, czego chcemy się trzymać. I jeżeli zacząłem od tego, że chcemy sobie dzisiaj powiedzieć o tym, co się podoba Panu Jezusowi, co się nie podoba, to myślenie, że każdy z nas uczynił tyle, ile dał mu Pan, a więc to nie moje zdolności, to nie moja praca, to nie moja niezwykłość, to nie moja długodystansowość, choć to dobra cecha w Kościele, ale każdy z nas uczynił tyle, ile dał mu Pan. I wdzięczność i chwała należy się Panu Jezusowi. I nie patrzmy na to, na co patrzą nasze oczy. Nie patrzmy. Czytałem też historię Dawida i Saula w tym czasie, bo te historie są gdzieś tam blisko siebie w Biblii. To wiecie, ten Dawid żałośnie wyglądał w obliczu Goliata, który miał 3 metry, który był dojrzałym mężem i wojownikiem, który miał na sobie nietuzinkową zbroję i właściwie wydawało się, że nic i nikt nie może go pokonać. I tak myślał cały Izrael, i tak myślał nawet Saul, że nikt i nic nie może go pokonać, ale może pokonać każdego wroga, największego, ta myśl. Ty idziesz do mnie, naprzeciwko mnie, w imieniu swoich bogów, a ja idę przeciwko Tobie w imieniu Pana zastępów i ta rzecz niemożliwa stała się możliwa. Kochani, ubolewam, że człowiek taki jak Saul, który tyle widział, tyle przeżył, tyle miał takich dobrych doświadczeń, sygnałów z nieba, że niemożliwe jest możliwe, że jednak się skończył. Wiecie, kiedy patrzę na tego człowieka, jak siedzi taki pokonany u wróżki, to jestem wstrząśnięty i przerażony. I ta historia mnie zachęca do tego, żeby się nie poddawać, Zosia się mnie pytała chyba, czy się w tym baptysterium chrzciłem. No nie było ani tego zboru, ani tego baptysterium. Chrzciłem się 50 lat temu i widziałem to przerażenie w oczach, bo ona nie wie, co to jest 50 lat. Może większość z was nie wie, co to jest 50 lat. Ale wiecie, to nie staż wiary. To nie staż wiary, to nie zdolności, to nie osiągnięcia. Saul uczy nas tego, że można przegrać w każdym momencie swojego życia. I Dawid nas uczy tego, że można przegrać w niezwykłych momentach swojego życia. Ale też mamy mnóstwo przykładów takich, że można zwyciężyć. Choć wszystko krzyczy naokoło, że musimy przegrać, tak jak Dawid z Goliatem, to ta historia uczy nas tego, że możemy zwyciężyć, ale to nie z nas, to nie nasze siły, to nie nasza mądrość. Kochani, nie budujmy sobie pomników. Jeżeli już będziesz wiedział, że to jest ten twój 67 rok, w którym odejdziesz z tego świata i byłeś wierny do końca, to wtedy możesz zacytować ten tekst. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Ten wieniec sprawiedliwości jest mi odłożony, ale zanim cię położą w trumnie, nie mów tego, niech to powie Pan Jezus, kiedy wyjdzie na twoje spotkanie i powie: dobrze, sługo dobry i wierny. I to jest to najpiękniejsze, co każdy z nas może usłyszeć. I zachęcam nas do tego, żebyśmy do tego momentu dotrwali, żebyśmy na żadnym etapie swojego życia się nie poddali, żebyśmy na żadnym etapie swojego życia nie zbudowali sobie pomnika, żebyśmy na żadnym etapie swojego życia nie myśleli, że to ja, że to moja mądrość, że to moje zasługi, czy jakieś tam jeszcze inne rzeczy. Pan Bóg powiedział, że swojej chwały nie odda nikomu i też chcemy dzisiaj z tego nabożeństwa oddać Bogu chwałę i powiedzieć: chwała Panu Jezusowi, a wszyscy niech głośno powiedzą: Amen. Niech Pan Bóg was błogosławi.